Są różne pokolenia, zwróćcie na to uwagę. Nie wiem, czy zobaczyliście, jak jest niesamowite zaangażowanie tych wszystkich ludzi, tych wszystkich dzieci i jakie jest niesamowite posłuszeństwo temu dyrygentowi. Posłuszeństwo. Ja wiem, o czym mówię, ponieważ śpiewałam w chórze dosyć prestiżowym w czasach, kiedy byłam młoda i jeszcze chodziłam do liceum. Żeby dostać się do tego chóru, trzeba było mieć dobre oceny, dobry głos, dobry słuch. No nie za wiele z tych rzeczy miałam, ale się dostałam, bo się po prostu wcisnęłam do tego chóru, bo bardzo mi zależało, chciałam tam śpiewać. Ale jakie miałam motywacje? Chciałam być trochę gwiazdą, chciałam trochę być uznana, chciałam trochę błyszczeć, ale w chórze się nie dało. W chórze trzeba się było całkowicie podporządkować. Mogłam mieć zachowaną swoją indywidualność. Bardzo mnie tam wszyscy lubili, zwłaszcza za dowcipy i za humor, którym tryskałam. To bardzo się wszystkim podobało i za to byłam lubiana i tutaj gwiazdożyłam. Ale potrzebowałam się zawsze podporządkować. Potrzebowałam się bardzo dużo uczyć, bardzo dużo pracować, bo nie miałam tak dobrego słuchu. Ale pamiętam taką przemianę w swoim sercu, w swoim życiu, kiedy zaczęłam, naprawdę zrozumiałam, że bez pracy to ja wylecę z tego miejsca i bez pracy nic się nie stanie. Całym humorem i głupotami nic się dla mnie tutaj nie wydarzy. I pamiętam takie sytuacje, że kiedy mieliśmy kilka prób, nieraz w tygodniu przed występem, bo chodziło też również o zdobywanie nagród i śpiewanie w Polsce i nie tylko w Polsce, za granicą, zdobywaliśmy prestiżowe nagrody. I pamiętam, że śpiewałam w altach wtedy, taką miałam wtedy skalę głosu, śpiewałam w altach i kiedy już się wyuczyłam, wyćwiczyłam, to nie zapomnę tego pierwszego wrażenia, zderzenia, kiedy spotkałyśmy się z dziewczynami, które śpiewały w sopranach i nagle w takiej harmonii zaśpiewaliśmy. Pamiętam te dreszcze, pamiętam te doświadczenia, pamiętam te emocje. To było coś niesamowitego. A potem przyszli oni, chłopcy, basy, tenory i zaśpiewaliśmy razem. I pamiętam te owacje na scenie, te stroje, które nam uszyto i te oklaski, i te fanfary i pisano o nas w gazetach lokalnych. To było prawdziwe szczęście. I ja wtedy zrozumiałam już wtedy, że jeśli chcę śpiewać w chórze, to potrzebuję się dostosować. Nie mogę się spóźniać, bo mi profesor zamknie drzwi. Ja się nie dostanę na próbę i mnie wyleje. 3 razy będę nieobecna, koniec tego dobrego. I ja zrozumiałam, kiedy się przygotowywałam do tego spotkania, żeby to tutaj puścić i opowiedzieć chwilę o tym, żebyśmy zrozumieli, że to jest pewna metafora. Zwróćcie uwagę, że każda z tych osób miała taką swoją indywidualność. Błysk w oku, była inna, jedna grubsza, druga chudsza, jedna umalowana, młoda dziewczyna, jeszcze pryszczyk, gdzieś tam z tyłu starsze osoby. Są też tam profesjonaliści i są amatorzy w tym chórze, bo troszkę się tam poczytałam i dowiedziałam w internecie. I kiedy oni śpiewają, to brzmi, to jest nieprawdopodobne brzmienie, a jednak czasami ma się wrażenie, że coś tam wyskoczyło nie tak, coś może tam nie tak. Ale zwróćcie uwagę, jak ludzie byli zasłuchani, ta ekipa jurorów, po twarzach co się działo. Więc ten chór wywarł ogromny wpływ na słuchających ludzi. Ten chór wywarł wpływ na słuchających ludzi. Ten chór przyszedł do świeckiego programu, zaśpiewał Benedictus tu, Benedictus, czyli błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. W świeckiej telewizji zabrzmiał ten głos. To jest też nasza taka odpowiedź i takie nasze wezwanie. Czy jako Kościół chcemy śpiewać jednym głosem? Jako Kościół chcemy się poddać pod oczyszczenie, jako Kościół chcemy się poddać pod zmianę, jako Kościół chcemy się poddać każdy indywidualnie dla zmiany struktury, żeby śpiewać takim głosem, wspólnie razem, mieć ogromny wpływ na świat, na miasto. Łatwo powiedzieć amen, ale to jest poważna decyzja naszego serca i my potrzebujemy do tej decyzji dochodzić też i modlić się i prosić: Panie, pomóż mi podjąć tę decyzję. To jest też tak, że możesz być w tym kościele, w miejscu w służby długie lata, a post ci odkryje pewne rzeczy, do których cię on naprawdę powołuje jeszcze i które są przed tobą i odświeży Ciebie w tym miejscu, w którym jesteś, bo może jesteś zmęczony już, może coś nie gra. Czy ty i ja, to jest wezwanie dla nas w tym czasie postu, chcemy śpiewać jednym głosem? Czy pozwolimy i będziemy pielęgnować wśród nas zranienia, bo ktoś mi coś powiedział, ktoś mnie nie zrozumiał, ktoś mi na coś nie pozwolił. Albo ktoś kontroluje moje życie, albo ktoś plotkuje na mój temat. I ja o tym się dowiaduję, jaka jest reakcja moja. Może pomiędzy nami są takie relacje, które uległy zniszczeniu, zniekształceniu. Tak naprawdę tęsknisz za tą relacją, tęsknisz za tamtym czasem, ale jakiś twój upór, jakaś ciemność ci mówi, przebaczyłem, ale nie, już nie dam rady tak dalej, już tak nie będzie. A może Bóg chce dalej? Co wystarczy zrobić? Nieraz jest tak, że się nie da absolutnie od razu wejść i coś robić. To wymaga czasu. Wymaga oczyszczania, wymaga po prostu współpracy z Duchem Świętym, wymaga uzdrawiania, zagojenia ran. Ale Twoja dobra wola i to zapytanie, Panie, co dalej? Co chcesz z tym zrobić? Jaka jest Twoja wola dla tego miejsca? Jaka jest Twoja decyzja? To jest to posłuszeństwo dyrygentowi. To jest to posłuszeństwo dyrygentowi. Coś może mi się tu tak nie podobać w tym kościele. Muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie mogę się wyżalić po prostu. No, nie mogę tak dalej w tym wszystkim wytrwać. Albo polegam na tym, że ktoś na mnie krzywo nieraz spojrzał. To są takie proste rzeczy. A ja się wycofuję. I wiecie co? Tak naprawdę karmię swoje odrzucenie w tym momencie. I tak naprawdę pozwalam, żeby odrzucenie królowało. Ja to przykryję jednym, drugim lub trzecim wersetem i powiem, tak, taka jest prawda na ten temat. Tak długo będę przemawiać, aż zduszę to, co jest w środku. Ja się nauczyłam i uczę w swoim życiu w takich sytuacjach, bo dokładnie tak robiłam. Uczę się, to jest tak bolesne, zawsze się tego bałam, bo to jest bolesne. I przychodziłam, powiedziałam, nie Boże, bo ja coś tutaj zakrywam, zaciemniam, a tu coś w środku fika. Tu coś w środku do mnie mówi, tu coś w środku się odzywa, tu coś w środku mi mówi, że coś jest nie tak. Ja mówię, Panie Duchu Święty, pokaż mi. I tutaj potrzebujemy zwrócić uwagę na ten mechanizm, bo jest ta tendencja w nas do samousprawiedliwiania się, do przychodzenia, owszem, pod krzyż, ale do mówienia Bogu, do mówienia, zagadujemy Go i opowiadamy Mu, jak bardzo to boli, jak bardzo to jest ciężkie i opowiadamy Mu wszystkie historie. On jest tak delikatny, że On nam nie wejdzie w słowo. On jest tak delikatny, Duch Święty, że On nam nie będzie chciał nawet przerwać. Może by chciał to zrobić, ale On nie zrobi. On potrzebuje naszej gotowości. Jeżeli staniesz i powiesz, Duchu Święty, mów. Jestem gotowa, jestem gotowy. Doświadczysz zbawienia i odkupienia. Duch Święty ci pokaże. I On wyciągnie tą ranę, On ją zaleczy, On ją ugoi, zagoi. Słowo Boże w Izajaszu mówi w takim fragmencie, potrzebujemy też o tym sobie dzisiaj powiedzieć. Izajaszu, to jest chyba 58 rozdział. Fałszywy i prawdziwy post. Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy, uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Może się tak stać. Pomyśl tak. Pomyśl teraz przez chwilę. bo ja to po prostu wyłapałam w tym tygodniu w swoim życiu. Ja poszczę w kościele, potem jestem w pracy i piekliłam się na dzieci. To nie są moi pracownicy, ale ja je uciemiężyłam, bo tak się denerwowałam, że po prostu poleciałam po bandzie, jak to się mówi. I co, tam post mnie nie obowiązuje i tam oczyszczenie mnie nie obowiązuje, tym bardziej. I powiem wam, z tego pokutowałam. I na początku, bo to jeszcze było tak, że ja pokrzyczałam na dziecko, które no tam zrobiło takiego, no coś niefajnego, ale to mnie nie usprawiedliwia, bo reakcja nie była Boża. I wiecie, co spróbowałam zrobić? Się wytłumaczyć, więc znalazłam koleżankę jedną, drugą i chciałam się usprawiedliwić. Ona mówi, co ty, każdy by się zdenerwował. No co ty, Monia, ty jesteś taka łagodna jak jagnię. Ja taka odeszłam zadowolona i nagle przypomniało mi się to z Izajasza. I zobaczyłam, że jestem w kłamstwie i w nieprawdzie. I to słowo próbowałam na siebie tak włożyć i wybielić się, i z tym wyjść. Czy to było słowo odkupienia, zbawienia? Przyznajcie, że to nie było słowo odkupienia i zbawienia. Ja to przyznaję, że to nie było słowo odkupienia i zbawienia. Każdy by się zdenerwował. Możesz się zdenerwować, ale reakcja potrzebuje być Bożą reakcją. A jeśli się zdenerwujesz i twoja reakcja nie będzie Boża, potrzebujesz przyjść przed krzyż, pod krzyż i wziąć miejsce odkupienia, przeprosić. I nie usprawiedliwiać się. Nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Na szczęście Jezus cię usprawiedliwił. I to jest taki lisek i to jest taka sytuacja, z której też między innymi pokutowałam w ubiegłym tygodniu. I powiem wam, co jeszcze zrobiłam. Poprosiłam Ducha Świętego o większą wrażliwość, bo gdzieś ją znowu straciłam na te moje dzieci. Nic mnie nie usprawiedliwia, że jakieś przeziębienie, że jakaś decyzja dyrektorki, nic, że jest nerwowość ogólnie w powietrzu. To mnie nie usprawiedliwia, tylko Jezus, słuchajcie, tylko Jezus mnie w tym miejscu usprawiedliwił. Widzicie, to są takie małe rzeczy, które składają się na całość naszego życia. Często te sytuacje też takie iskrzące, one w nich wypływają między nami też. Jest multum, mnóstwo takich sytuacji. Naprawdę powiem wam, że to jest dobry czas, żeby się skupić w swojej komorze, skupić się i przywoływać Ducha Bożego, Ducha Świętego i prosić Go, żeby nam naprawdę pokazał, czy przebaczyliśmy prawdziwie i jaka jest twoja teraz, jaka jest twoja decyzja, co przynosisz, czy przynosisz zachętę do pojednania, co mam dalej z tym zrobić. Co mam dalej z tym zrobić? Jak mam dalej funkcjonować? Też to jest taka zachęta, że jeżeli widzisz takie sytuacje wśród siebie, widzisz takie sytuacje w grupach domowych, że twoi członkowie żyją w jakimś skłóceniu, widzisz, że małżeństwa się rozsypują. Nie trać wiary, nie trać wiary, nie trać wiary. Wstawiaj się, wstawiaj się. Cały czas trwaj na posterunku i wchodź jeszcze wyżej, wyżej i wyżej. I wołaj z wysoka. Nigdy nie patrz na to, co się dzieje tu na ziemi. Nie patrz na to, co jest ziemskie. Nie patrz na to, jak to się toczy, że to się już naprawdę za chwilę rozleci. Już właściwie, już. Nie patrz na to. To cię będzie ściągać, ale patrz na Pana i pytaj się, jak mam być strategiczny, jak mam dalej walczyć, jak mam się modlić. Szukaj zachęty u góry, szukaj zachęty u Ducha Bożego. Szukaj zachęty u Pana, szukaj zachęty w Jego Słowie. To, co obejrzeliśmy, to jest metafora, ale niech to się stanie dzisiaj wezwaniem dla ciebie, dla mnie, dla wszystkich nas. Czy chcesz tak śpiewać tym jednym głosem? Wiecie, to co wtedy się stało, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, to tak naprawdę najpierw powiedział uczniom, Jezus miał ten obraz. Jezus o tym czytał wcześniej w Słowie i On dokładnie wiedział, że to dotyczy Jego życia, Jego misji, którą ma wypełnić. I jak się spotkał z uczniami, to powiedział: słuchajcie, pójdziecie tam i tam, i tam będzie przewiązany osiołek, osilica, i koło niej będzie źrebie. Macie odwiązać osiołka, osilicę i przyprowadzić do mnie. Macie to przygotować. Dlaczego osioł i osiołek? Bo zawsze istniała taka obawa, że osiołki są takie małe, źrebiątka są specyficzne. Jak one mają mamusię koło siebie, to one są takie posłuszne, wszystko robią, co mama. I one wszędzie będą podążać za mamą. I one są wtedy aktywne. Ale to było bardzo symboliczne, posłuchajcie, to było symboliczne, bo oślica jest symbolem Izraelu, między innymi synagogi i prawa. A osiołek, dziecko oślicy, był symbolem narodu nieodkupionego, czyli ciebie i mnie, pogańskiego świata. Jezus zarzucił płaszcz na jedno i na drugie i prawdopodobnie przesiadał się raz na jedno, raz na drugie. A tłumy skandowały, rzucały palmy pod nogi i wołały: Hosanna, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Słowo się wypełniło. To, co było wcześniej napisane. Ja wam to przeczytam, co było napisane. Księdze Zachariasza: wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Jeszcze w innym miejscu, chyba w Sofoniaszu jest to napisane, w Izajaszu jest to również napisane. Jezus wiedział, że to jest wydarzenie, które on potrzebuje poprowadzić. To nie był teatr, to nie była Niedziela Palmowa. To było potężne, poważne przedsięwzięcie, to była poważna sprawa, poważne wydarzenie. Jezus pokazał, że przychodzi jako król, jako odkupiciel, jako Mesjasz, że pełen pokoju wjeżdża do miasta. Zobaczcie, skandował za nim tłum. Jan opisuje, że jak to zobaczyli uczeni w prawie, to już mieli dosyć. Nawet chcieli zabić tego, którego wskrzesił Jezus. Nie pamiętam teraz imię. Łazarza. Bo już mieli dosyć. Ale Jezus miał pokojowe zamiary. Jezus pokazał, kim jest. Że jest posłany przez Ojca. I chce scalić. Chce scalić te dwa światy i przynieść zbawienie i odkupienie. I to się wydarzyło krótko przed jego śmiercią. To wydarzenie, już kończę, chociaż nie, jeszcze wrócimy do jednej bardzo bolesnej sprawy. Zobaczcie, te wszystkie tłumy, które oglądały cuda Jezusa, one szły za nim i skandowały, i wołały, i śpiewały. A potem pod krzyżem nagle zmieniła się sytuacja i zmieniło się zachowanie ludzi. I ty i ja potrzebujemy sobie zdać sprawę, że niejednokrotnie tutaj w tym miejscu skandujemy, wołamy: Hosanna na wysokości. Jezus jest moim Panem. Teraz jest pytanie i ten post potrzebuje nam dać też odpowiedź i dać taką platformę do oczyszczenia, do zastanowienia, do zrozumienia, potem do oczyszczenia. Jak ja jestem tam, jak się zachowuję tam po wyjściu. Czy ja dalej śpiewam: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokości, czy jestem kimś innym? I czy tak naprawdę jestem z Bogiem, bo chcę oglądać cuda, albo oglądam cuda? Czy naprawdę chcę też przede wszystkim stać się Jego uczniem? Jezus wzywa uczniów w taki sposób: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, spracowani, a ja was pokrzepię. Ale jak chcemy pokrzepienia, to tam jest wyraźny warunek, że uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Czyli co? Posłuszny, prawdomówny, dający się prześwietlić, dający się wezwać do świętości, dający się wezwać do ofiary, ten, który poniesie swój krzyż i pójdzie za Jezusem. Kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. To jest czas postu. To jest poważne wezwanie. To jest poważne wezwanie. Ale to jest też potężne zachęcenie. Bo gdzież nam lepiej będzie, jak nie w ramionach Ojca, nie w ramionach Pana. On naprawdę jest powietrzem. On jest powietrzem. Tam nie ma smogu, nie ma zabrudzenia, zanieczyszczenia. On jest naszym powietrzem. Ja już poproszę zespół, żeby tu przyszedł. Poprosimy też Ciebie, żebyś przyszedł i powiedział jedną rzecz. Poruszymy teraz też jeszcze dwie bolesne rzeczy, bo kiedy patrzymy na ten chór, kiedy patrzymy, zanim tu zespół przyjdzie, pomyślcie jeszcze, bo potrzebujemy naprawdę postawić się w opozycji do grzechu, który też jest w Kościele, do grzechu plotki. W opozycji też potrzebujemy stanąć do miejsca zazdrości. Zazdrość nas nieraz ściska, bardzo trzyma nas w miejscu, nie pozwala nam ruszyć dalej. Ja pamiętam w tym chórze, kiedy śpiewałam, to bardzo się borykałam z zazdrością. To tak we mnie nabrzmiewało, bo głosy niektórych były przepiękne. Ja takiego głosu miałam. Zazdrościłam im bardzo. To mnie niszczyło od środka. I jeszcze to karmiło moje odrzucenie. To były noce nieprzespane. Wtedy pomyślałam, chyba zacznę palić. Ciastka były wtedy najlepsze, najlepszym lekarstwem i jakieś tam plotki, które... Bo to człowiek jest tak skołowany, tak jest rozbity w środku, że szuka jakiegoś momentu ulgi. I jak nie ma Pana i nie ma zrozumienia, nie ma słowa, nie ma fundamentu, nie budujesz fundamentu, to potem to tak nieraz wygląda, że odrzucenie, które jest korzeniem, ono potrzebuje się czymś karmić i jak ty widzisz, że ktoś lepiej śpiewa w tym chórze, to to tak boli, tak strasznie boli i twoje odrzucenie to cały czas tak potwierdza, to szukasz ujścia, to albo wejdziesz w coś nieczystego, albo w jakąś plotkę, albo w jakąś odmowę, bo musisz sobie ulżyć. Musisz sobie ulżyć. Ale jak przyszedł potem Pan do mojego życia, to ja rzuciłam ten chór, bo powiedziałam, albo będę Panu służyć, albo w ogóle. I pamiętam, jak się modliłam, ja mówię, Panie, daj mi nową możliwość śpiewania, tylko dla Ciebie. I pamiętam taki moment, jak w klasztorze przyszło pragnienie mówienia językami, bo ja miałam blokadę, ja się wstydziłam mówić językami, a przyjęłam Pana, na nowo się narodziłam przed zakonem. Pamiętam kaplicę, siedziałam wieczorem, było jeszcze parę sióstr i nagle przyszło pragnienie. Żeby stać się jak Maria, skończyć z taką Martą, która tylko sprząta i myśli, że przez to się uświęci, ale też być Marią, która usiądzie u stóp Pana i będzie Go słuchać. I wtedy przyszedł śpiew językami. Zaczęłam śpiewać. Nieraz słyszycie, jak podśpiewuję. W domu śpiewam na cały regulator, jak tylko mogę, jak nikogo nie ma. I śpiewam na wyższych rejestrach. Mi się zawsze soprany podobały. Nie śpiewam już tak bardzo nisko jak kiedyś. Bóg ma moc przemienić nas, naprawdę. Bóg ma moc odmienić nas. Jeśli jesteś teraz poruszony, to pamiętaj, że za chwilę będziemy o to wołać Ducha Świętego. I wiesz, kogo wołasz? Czy masz świadomość, do kogo będziesz wołać? Z kim będziesz się kontaktować i komunikować? Będziesz rozmawiać o swoich problemach, które gdzieś ci teraz Pan pokazał? Wiesz, kim jest ta najdroższa osoba? Ona pochodzi od Ojca Jezusa i Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nam ją dał. Mówi, ja muszę odejść do Ojca, ale On was wszystkiego nauczy. On jest tu na ziemi. On jest w twoim sercu. Patrz, jak blisko. Patrz, jak blisko. Marek, powiedz.
Kościele, jesteśmy rodziną. Po prostu chciałem ogłosić coś, no tak jak w rodzinie się mówi pewne rzeczy, dobre, złe rzeczy się mówi. żeby, że tak powiem, żeby uciąć wszelkie plotki, jakieś tam takie, jakąś obmowę, tak, krytycyzm, żeby to w kościele uciąć, tak, na mój temat. Chciałem wam ogłosić, że od 2 lat jestem rozwiedziony. Nie mam żony od 2 lat. Bo czasami jeszcze są w kościele jakieś głosy, ktoś na przykład do mnie mówi, pozdrów Wioletę. No tego już nie ma, to chciałem wam ogłosić po prostu. Szczegóły po prostu ja kiedyś tam rozmawiałem z pastorem i ze starszymi, no i oni znają te szczegóły, nie wiem, jak ktoś chce na przykład jakichś wyjaśnień czy czegoś, no to może do mnie się zwrócić albo do pastora, tak? No to jest jedna sprawa, żeby było po prostu, żeby to uciąć, nie, żeby wszyscy wiedzieli. Od 1,5 roku gdzieś mniej więcej spotykam się też z Justyną. No, mamy plany jakieś wspólne, tak? Dążymy do celu, do jakiegoś celu, poznajemy się. Tu też chciałem po prostu, żeby tu uciąć pewne jakieś tam plotki, tak? Nie wiem, z mojej strony wypada mi przeprosić może, że to teraz mówię, nie wcześniej, tak? Bo niektórzy może właśnie przez to, że wcześniej nie powiedziałem, to popadli w te plotki, tak? No, tak, także przepraszam was za to. Wybaczcie, no.
Ale ja też jeszcze jedną prawdę obnażę tej okoliczności. Chciałam powiedzieć, że są osoby, o których wiem i które znam. Jedną znam osobiście, stoi przed wami, że zawsze się będę modlić o Wioletę i wierzę, że są tacy ludzie, którzy się o Wioletę modlą, bo ona potrzebuje naszej modlitwy, naszego wsparcia. My nie możemy tej osoby skreślać. Ani Marka, ani tej osoby, z którą ty się spotykasz. Nie wolno nam tego robić. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie ma innej rady na to. I to jest cudowne. To jest cudowne. My nie przyspieszymy. Jeszcze mamy jedną taką czasami wadę. O coś się modlimy, Bóg nam pokazuje. I chcemy pewne procesy przyspieszyć. I używamy niewłaściwych metod kontroli, manipulacji. O tym też musimy pamiętać. Potem jesteśmy sfrustrowani, że coś nie chwyciło, modlitwa nie została wysłuchana. Zawsze możemy wrócić, powiedzieć stop, Duchu Święty, przyjdź i objaw mi, co robię niewłaściwe. Ale nie zagaduj Pana, tylko bądź uważny i słuchaj. Naucz się słuchać, nakłoń swojego ucha i weź tak czasami ten kark pochyl. Ja to mówię też do siebie. Kochani, zrobimy teraz tak, będziemy się modlić. Potem poprosimy naszych pastorów, żeby nas poprowadzili w modlitwie z listu do Efezjan, bo to jest bardzo ważne. Miej taką świadomość, że Duch Święty jest tutaj obecny. Cudowny Duchu Święty. Chcemy ci powiedzieć, że jesteś tutaj obecny. Jesteś jak wiatr. Jeśli się zgadzasz z tą modlitwą, której teraz poprowadzę ciebie, to mów tak, Panie, zgadzaj się z tym. Jeśli nie, spoko. Panie Duchu Święty, jesteś wiatrem. Nieraz łagodnym, a nieraz jesteś potężny jak wicher. I my wierzymy w Twoją manifestację, że masz moc wymiatać to, co nie podoba się Ojcu w naszym życiu. Jeśli masz teraz przed oczami to, co dzisiaj Cię dotknęło i wiesz, że się nie podoba Ojcu, sam jesteś tym frustrowany, pozwól, żeby cudowny wiatr Ducha Świętego dokonał posprzątania i powymiatał tu co nieco. Panie Duchu Święty, ogłaszamy Cię tutaj na tym miejscu. I ogłaszamy, że masz potężną moc, kiedy przynosisz objawienie grzechu. I w tym, kiedy Ty objawiasz grzech, przychodzi radość z nieba, która dotyka naszego serca, bo to jest radość z powodu nawrócenia. I Panie Duchu Święty, my Ciebie prosimy, przynieś nam teraz obraz krzyża i tego, co dokonało się na krzyżu. Chcemy zobaczyć w naszych sercach krzyż. i to, co się stało dla nas. Jezu, my Ci tak dziękujemy za Twoje posłuszeństwo. Ojcze, jak my Ci dziękujemy tutaj na tym miejscu, że Ty się zdecydowałeś po klęsce Adama i Ewy uwolnić Mesjasza, że dałeś tą obietnicę i przez proroków cały czas trzymałeś ten poziom. Prorocy Ci się opierali, musiałeś ich nieraz przytrzymać, czegoś nauczyć, musiałeś wytrzymać, musiałeś być cierpliwy, okazywać swoją cierpliwość i łaskę, za to Ci dziękujemy. Ale dokonałeś tego. Posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Urodził się dla nas. Uroczyście wjechał do miasta, do Jeruzalem. Panie, my jako oblubienica Twoja, jako Kościół, który przygotowywuje się do bycia oblubienicą, jest w drodze. Pochylamy się przed Tobą i tak naprawdę pokutujemy teraz za te grzechy, które tutaj mają miejsce. Panie, ja pokutuję w swoim sercu za niezależność w tym miejscu, za plotkę w tym miejscu, za obmowę, za brak szacunku wobec liderów, pastora, starszych, pastorowej, starszych liderów grup domowych, do członków tego kościoła. Pokutuję za brak szacunku do Bożego Słowa. Pokutuję w tym miejscu za kłamstwo, za rany, które sobie zadajemy. Panie, wyrażam ogromną radość, kiedy Ty przychodzisz z objawieniem, bo to znaczy, że masz w nas w miłości i szanujesz to miejsce i powołałeś to miejsce do życia. Bo pokazujesz, że kochasz to miejsce i masz dla tego miejsca plan i nie odpuścisz sobie. Za to Ci dziękujemy. Zachęcaj nas tu u Pana i wkładaj do naszego wewnętrznego serca coraz głębiej, głębiej i głębiej misję tego miejsca. Przede wszystkim tak bardzo, jak kochasz to miejsce, kiedy powołałeś je do życia. Panie, tu w tym miejscu wyrażamy swoją wdzięczność. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy gotowi. Naprawdę rozraduj nasze serca, bo mamy powód do świętowania i do radości, bo tak naprawdę Jezus umarł po to, żeby zrodził się Kościół, po to, żeby oblubienica była w procesie uświęcania, po to, żeby oblubienica, to proklamujemy tutaj na tym miejscu, przyjęła swoje przeznaczenie, które jest w Jezusie. Panie, my ogłaszamy, że tu siedzi przed Tobą, klęczy, jakkolwiek stoi, Twoja oblubienica. To jest Twoja oblubienica. Taką ją na dzień dzisiejszy masz, taki jest jej stan. Pomóż nam opłakiwać nasze grzechy, ale powstawać. Powstawać w radości, współpracować z Twoim Duchem. Żebyśmy przynieśli wonności dla tego miejsca. Żebyśmy zaśpiewali jeszcze lepiej, jednym głosem. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna, Hosanna na wysokości. Nie chcę zabierać już czasu, ale przyszła mi teraz taka inspiracja, kiedy śpiewamy tę pieśń, żeby wspomnieć kobietę, o której Biblia mówi, że do końca życia będą o niej mówić i opowiadać, co zrobiła. Tak Jezus powiedział. I to była ta kobieta, która namaściła Jezusa stopy i w miłą wonią wylała właściwie na jej głowę. I ta woń się rozlała. To było krótko po tym, jak Jezus wjechał do świątyni. Ona uczyniła coś na jego pogrzeb, ten gest. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy ona się spodziewała takiego efektu, że wyda taką woń. Z jednej strony ten alabastrowy flakon, który rozbiła, to wydało potężną woń, bo to był doskonały, wspaniały, bardzo drogi olejek nardowy, mocno pachnący. Ja myślę, że cudowną wonią wnosił w pomieszczenia i przyniósł ten świat Jezus. I zobaczcie, te dwie wonie połączyły się. Woń ofiary tej kobiety. Czym była ofiara? Czy kupienie alabastrowego flakoniku? Słuchajcie, naprawdę można zdobyć pieniądze, wziąć kredyt, kupić wspaniałą rzecz i podarować Panu Jezusowi. Ale prawdziwą ofiarą było serce skruszone, nawrócenie serca i ten gest, że ona zrozumiała, bo jeżeli to jest Maria, siostra Łazarza, tak opisuje słowo, to moje wyobrażenie idzie za nią krok w krok i widzę ją u stóp Jezusa. Wtedy, kiedy wybierała zawsze najlepszą cząstkę i słuchała tego, co mówił Jezus, serca do serca przyjmowała. Jeśli to była kobieta jawno grzesznica, to słuchajcie, nawróciła się i przyszła, czasami to może nawet i nieważne, to była kobieta, gdzie jej czyn został podkreślony. Ona złożyła w ofierze swoje życie. Połamała kulturowe zwyczaje, uniżyła się i ta jej woń ofiary połączyła się z wonią Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że w świecie ponadnaturalnym to ten olejek nardowy pachniał inaczej. My jesteśmy stworzeni do takiego samego miejsca, do którego została stworzona ta kobieta. Ty i ja. Możesz powiedzieć, nie, ja nie. To kłamiesz sam nad sobą i ściągasz przekleństwo. Ty i ja jesteśmy właśnie gotowi do składania takich, gotowi, umiejętni mocą Ducha Świętego do składania takich ofiar. Twoja woń ofiary łączy się z ofiarą woni Jezusa Chrystusa. W świecie ponadnaturalnym wydaje to wspaniałą, cudowną woń.